Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś w audycji Trzeci sektor moimi gośćmi są Agnieszka Kurdaszow i Dorota Zaniewska, Fundacja 3-4. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się w naszej audycji po raz pierwszy z paniami, ale to myślę też dobra okazja, aby naszym słuchaczom pokazać, opowiedzieć o tym, czym zajmujecie się jako fundacja, bo przyznam, że zakres działań, jakie prowadzicie, robi wrażenie. Zacznijmy jednak może od nazwy. 3-4. Tak jest to napisane.
Tak, tak to jest napisane i 3-4 działamy. Taki był pomysł, taka idea, po prostu te parę lat temu wiedziałyśmy, że musimy coś robić, że chcemy coś robić razem, że chcemy robić coś, co płynie prosto z naszych serc i dla idei, i myśląc wtedy nad nazwą stwierdziłyśmy, że co tu się zastanawiać, 3-4 i róbmy. Potwierdzasz, Dorota?
Tak, dokładnie tak było. Duża spontaniczność i duża potrzeba wewnętrzna, motywacja, żeby coś zmienić.
A jaki był punkt startu? Co spowodowało, że pomyślałyście o zmianach, o konieczności zmian? Bo być może wcześniej pracowałyście już zawodowo, robiłyście coś i przyszedł moment, w którym, no właśnie, pojawiła się ta idea.
Przychodzi taki moment, w którym praca zawodowa staje się mniej satysfakcjonująca. Szuka się czegoś, co można zrobić dla innych. Szuka się czegoś, co pozwala rozwijać pasję, zainteresowania, co pozwala działać dla idei. No ale przede wszystkim to były...
Przede wszystkim spotkałyśmy się w momencie, kiedy obie byłyśmy mamami i obserwując dorastanie naszych pierwszych, a potem drugich dzieci, widziałyśmy konkretne obszary, które nie do końca nam pasowały i w których chciałyśmy stworzyć lepszą alternatywę dla naszych dzieci.
No to na razie brzmi dosyć ogólnie, ale przejdźmy do szczegółów. Co wymagało zmiany i co miało być alternatywą?
Przede wszystkim chciałyśmy stworzyć najlepsze przedszkole na świecie dla naszych dzieci. I to był ten taki początek, iskierka, która spowodowała, że zaczęłyśmy działać. Pytanie, czym jest to najlepsze przedszkole na świecie, to było takie wyjściowe, tak?
Tak, wtedy dużo rozmawiałyśmy i zbierając obserwacje, potrzeby, porównując to z tym, jak wyglądało nasze dzieciństwo, krok po kroku dochodziłyśmy do tego finalnego pomysłu. I zaczęło się rzeczywiście od drobnych obserwacji, na przykład takich, że dzieci siedzą generalnie zamknięte w budynkach, kiedy my w ich wieku biegaliśmy po podwórku, mogliśmy bawić się, uruchamiając naszą wyobraźnię, na wiele godzin, dni, tygodni, że nasze dzieci są pozbawione tego, są pozbawione też części relacji, jakie my mieliśmy, nie tylko tych z rodzicami, bo te akurat być może nawet teraz są bardziej intensywne, ale są pozbawione relacji z innymi dziećmi, z dziadkami są pozbawione relacji, dziadkowie pracują i ten obszar, którym kiedyś się nikt nie przejmował, czyli na przykład to, żeby dzieci były na podwórku, nikt się nie przejmował w sposób taki zorganizowany, bo my tak się wychowywaliśmy, tak wyglądało dzieciństwo nasze, naszych dziadków. Okazało się, że dla naszych dzieci, nasze dzieci są go zupełnie pozbawione.
Czyli tego spontanicznego ruchu, swobodnej zabawy, bycia na podwórku, zabawy nie zawsze nadzorowanej przez dorosłych.
Czyli zmierzamy w kierunku przedszkola, które pozwalałoby dzieciom wyżyć się fizycznie na świeżym powietrzu i by mogły tam spędzać jak najwięcej czasu. Czy dobrze rozumiem?
Może nie wyżyć się, ale zaspokoić potrzeby. Tak. Dzieci mają potrzebę ruchu, dzieci mają potrzebę też bycia właśnie w naturze. To nam się wydaje, jakby możemy intuicyjnie do tego dochodzić, natomiast to jest duży problem cywilizacyjny. I natura nie jest potrzebna po to, żeby się wyżyć, tylko po to, żeby zdrowo się rozwijać, żeby rozwijać wszystkie zmysły, ale też rozwijać te aspekty społeczne, poznawcze, że bez tego kontaktu nie da się wychować zdrowego człowieka i nie da się być zdrowym człowiekiem i fizycznie, i psychicznie w dorosłości. I to jest potwierdzone naukowo.
Licznymi badaniami naukowymi rzeczywiście. Dajemy szansę naszym dzieciom na równomierny, zrównoważony taki rozwój we wszystkich obszarach. Podstawa programowa tak naprawdę mówi o rozwoju emocjonalnym, fizycznym, dydaktycznym i społecznym. My czasami jako rodzice, jako nauczyciele zatracamy się, skupiając się przede wszystkim na rozwoju poznawczym, który nie wydarzy się prawidłowo, o ile nie będą zaspokojone inne potrzeby rozwojowe. I tutaj stawiamy na to, żeby to, ten rozwój był holistyczny. No i nasze działania bardzo łatwo określić i zostały określone tak naprawdę jako profilaktyka syndromu deficytu natury, bo te badania też, o których Dorota mówi, udowadniają, że jednym z czynników, który wpływa na problemy rozwojowe naszych dzieci, jest właśnie brak kontaktu z naturą, brak kontaktu z powietrzem, z zielenią, z
tak, z takiego spontanicznego, swobodnego, długotrwałego, a nie tylko na kartach książek czy na wycieczkach raz na jakiś czas.
No to doszliśmy do tego punktu, w którym już mamy to idealne przedszkole. Przedszkole, które ma swoją nazwę?
Przedszkole Leśne Puszczyk, tak.
I jest oparte na obcowaniu z naturą.
Tak jest.
No to chyba powinienem teraz zapytać, jak wygląda plan lekcji.
To jest, wbrew pozorom, dzień w przedszkolu leśnym można porównać do dnia w każdym innym przedszkolu, bo zaczyna się od przyjścia, od przywitania. W tym przedszkolu odbywa się, tak jak Agnieszka wspomniała, realizacja podstawy programowej, czyli ta część dydaktyczna. Są nauczyciele, którzy mają kwalifikacje wynikające z polskiego systemu oświaty. Jest leżakowanie dla dzieci, które potrzebują. Są pomoce naukowe, natomiast tym, co różni nas od każdego innego przedszkola, jest to, że naszą salą dydaktyczną jest otwarta przestrzeń, przestrzeń natury.
I chce mi pani powiedzieć, że dzieci leżakują na zewnątrz, bez żadnego dachu nad głową?
Uwielbiają. Mamy hamaki i jeżeli dzieci potrzebują drzemki, to rzeczywiście w tych hamakach swobodnie mogą się położyć i odpocząć, wypocząć. Tak jak Dorota mówiła, ten pobyt w przedszkolu może wydawać się dosyć dziwny i dosyć taki szalony i dla szalonych rodziców. Natomiast wszystko to, co tam się dzieje, jest nakierowane na podążanie za potrzebami naszych przedszkolaków i za ich tak naprawdę możliwościami. Dlatego to leżakowanie nie jest określone godziną, o której dziecko ma się położyć i nie jest do tego zmuszane. Po prostu, jeżeli jego organizm, jego ciało potrzebuje odpocząć, to ma taką możliwość. Pobyt w ogóle w przedszkolu jest oparty na rytmie dnia, tygodnia, miesiąca, więc cała obecność jest w jakiś sposób ustrukturyzowana. Natomiast podstawą jest ten swobodny ruch i przede wszystkim pobyt na podwórku bez względu na pogodę i porę roku, bo tutaj to trzeba podkreślić, tak, że my maksymalnie dużo czasu spędzamy na podwórku.
Mówicie o idei, która leżała u podstaw tego przedsięwzięcia, idei, która zakładała, by stworzyć przedszkole idealne dla waszych dzieci. Ale podejrzewam, że gdzieś przyszedł ten moment, kiedy to nie tylko wy jako rodzice, ale i nie tylko wasze dzieci, ale też i inni mogli zweryfikować wasz pomysł, a wy miałyście okazję przekonać się, na ile ten pomysł jest trafiony. Zapytam wprost, znaleźli się chętni, żeby swoje dziecko do takiego przedszkola oddać?
To bardzo ciekawa historia tak naprawdę, bo my rzeczywiście zaczęłyśmy od tego, że mówiłyśmy o naszym pomyśle, opowiadałyśmy o syndromie deficytu natury, o potrzebie bycia w naturze, o tym, jak wyobrażamy sobie to przedszkole i już działając wtedy jako fundacja, organizowałyśmy spotkania informacyjne dla rodziców. I co ciekawe, idea spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Rodzice naprawdę byli zafascynowani pomysłem. Wszyscy wspominali swoje dzieciństwo i swoje tęsknoty do tego dzieciństwa. Natomiast kiedy przyszedł moment, kto zapisze dziecko, okazało się, że to zaufanie i te wspomnienia nie są wystarczające.
Ale też i te dzieci są teraz, myślę, nieco inaczej przystosowane do chociażby przebywania na świeżym powietrzu.
Właśnie nie.
No właśnie, tutaj zadziałały pewne lęki, tak, bo my chcemy zabezpieczyć maksymalnie nasze dzieci przed wszystkimi niedogodnościami i to, że my sami potrafiliśmy przebywać na podwórku bez ubrań technicznych, bez jakiegoś właśnie wsparcia ciepłymi napojami, przebywaliśmy na zimą na górce przez x godzin, tak, do odmrożenia uszu.
Do oporu.
Tak. Do oporu.
Dopóki rodzice nie wezwali.
Tak, to dzisiaj rodzice mieli w tym pierwszym etapie taki lęk, ojejku, jak moje dziecko może wytrzymać tyle godzin na zewnątrz.
Po prostu zmarznie.
Tak.
Albo nie zmarznie, bo będzie biegać.
Dokładnie. Mówię z punktu widzenia rodziców, tak, którzy zakładali, że dziecko po prostu zmarznie,
tak, że sobie
będąc
nie
na
że sobie nie poradzi. Mhm. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że ten nasz pomysł, on jest po części naszym pomysłem, bo my dochodziliśmy do tego, analizując swoje potrzeby, ale w toku poszukiwań tej formuły dowiedziałyśmy się, że pomysł na leśne przedszkola nie jest nowy, że takie przedszkola funkcjonują w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, Korei, w Australii, generalnie na całym świecie. I te przedszkola leśne gdzieś od lat 60. w zachodniej i północnej Europie, czyli w Norwegii, Szwecji, Danii, Niemczech, się rozwijały i dzisiaj są bardzo stałym elementem tamtego systemu oświatowego. Do tego stopnia, że oprócz tysięcy przedszkoli leśnych, bo w samych Niemczech jest około 2000 leśnych przedszkoli, to przedszkole systemowe przez ten czas również się bardzo zmieniły i poszły w kierunku właśnie tego, tej natury otwarcia i podwórka. I w Skandynawii, w krajach takich jak Norwegia czy Szwecja, to, że dzieci przebywają dziennie minimum 4 godziny i leżakują na zewnątrz, jedzą na zewnątrz, pomimo tego, że przedszkole ma budynek, jest absolutnie normalne, to jest tam standard. Wszyscy wiedzą, że tak trzeba, że to jest zdrowe i tak powinna wyglądać edukacja ich dzieci. To o tyle, tak jak pan redaktor zauważa, w Polsce pojawił się lęk, że no, te skandynawskie dzieci to są takie inne, bo tak, oni tam od urodzenia już ci rodzice na ten wiatr północny je wystawiają i te dzieci już są zahartowane i dlatego jak idą do przedszkola, to też tak mogą być na podwórku.
Tak, a nasze dzieci... Tak, to był taki argument rodziców, że tam są inne dzieci, że tak, inaczej wychowane.
Albo na przykład, że i tutaj to był argument taki, co przychodzi do głowy, oczywiście był irracjonalny, że no, na polskie warunki to nie jest dostosowane. No ale wiem, że Skandynawia ma te warunki.
Natomiast my byliśmy na tyle zdeterminowane byłyśmy, że pomimo tego słabego sukcesu rekrutacyjnego w postaci jednej osoby, później dołączały oczywiście dzieci, uruchomiłyśmy przedszkole, wystartowałyśmy w pełni ze wszystkimi, realizując wszystkie założenia, które sobie ustaliłyśmy wcześniej. I to przedszkole wystartowało. I rzeczywiście to nasze polskie doświadczenie, to, że nasze dzieci przetrwały naszą zimę, to, że były wiosna, lato, jesień, zima i nic im się nie stało, to, że my na swoich, to nie jest żadna próba badawcza, ale na swoich dzieciach widziałyśmy, jak wzrasta ich wydolność termiczna, zdrowotna, kondycyjna, to dopiero stało się dowodem i takim argumentem dla rodziców, którzy byli zainteresowani i którym idea się podobała. I tak naprawdę po tym roku działania, po 2 latach działania naszego przedszkola, to świadomość rodziców i w ogóle temat edukacji w naturze zaczął być coraz bardziej popularny, coraz więcej się o nim mówić zaczęło. My bardzo dużo wkładamy w wysiłku w to, żeby popularyzować temat jako taki. No i zainteresowanie naszym przedszkolem przerasta wszelkie nasze możliwości organizacyjne. To znaczy rocznie możemy przyjąć 6 dzieci i na te 6 miejsc czeka około 170 rodziców. Także to zainteresowanie jest naprawdę potężne.
A skąd to ograniczenie, że tylko 6 dzieci możecie przyjąć?
Dlatego, że my pracujemy w grupach mieszanych wiekowo. To jest jedno z założeń naszego przedszkola. To znaczy, że w grupie jednej są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Młodsze się uczą od starszych, starsze opiekują się młodszymi. Model rodzinny fantastycznie się sprawdza i w budowaniu relacji, i w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, zaufania do siebie razem. I założenie nasze jest takie, że pracujemy w małych kameralnych grupach 16-18 osobowych, więc mamy 2 18 osobowe grupy przedszkolaków i zwalnia nam się, nie ma tak jak w tradycyjnym przedszkolu, że w roku odchodzi cała grupa przedszkolna i się zwalnia, załóżmy, nie wiem, 20-18 miejsc, tylko odchodzą nasze zerówiaczki i tyle nam miejsc się zwalnia. Dlatego tak mało miejsc mamy rocznie, a serca nasze i chęci są takie, że chciałybyśmy przyjąć wszystkie chętne dzieci i chętnych rodziców.
Co stoi więc na przeszkodzie?
Przede wszystkim idea, żeby była realizowania w poczuciu takiego właśnie bliskości, zaufania, relacji również z nauczycielami, wymaga tego, żeby to były kameralne grupy i kameralna placówka. Gdybyśmy ją zaczęły powiększać o kolejne grupy, czujemy, że ta nasza idea byłaby gdzieś zatracona.
Ale przedszkole to nie jedyny obszar działalności Fundacji 3-4.
To prawda.
Drugim obszarem działalności, który się zaczął bardzo równolegle z przedszkolem, to było, tak jak Agnieszka powiedziała, popularyzowanie tej wiedzy, wynikające z dużego zainteresowania i dużej potrzeby zarówno rodziców, pedagogów i mediów i wszystkich z całej Polski. W związku z tym, że to przedszkole, pierwsze leśne przedszkole, takie całkowicie bezbudynkowe i całoroczne w Polsce powstało właśnie w Białymstoku, to byliśmy dla innych miejsc, innych miast takim wzorem i źródłem wiedzy. W związku z tym naturalnie fundacja zaangażowała się w takie działalność i sieciowania, i wsparcia dla nowo powstających placówek, popularyzowania wiedzy i powołaliśmy Polski Instytut Przedszkoli Leśnych. I dzisiaj rzeczywiście w takim modelu wypracowanym w Białymstoku z programem nauczania, który tutaj też został opracowany, uwzględniając podstawę programową, włączając elementy pedagogiki Montessori i tą specyfikę leśnych przedszkoli. Z tego programu korzystają placówki w całej Polsce. To był ten drugi krok w tych pierwszych latach działalności fundacji jeszcze, a kolejny również zaczął się w dosyć naturalny sposób wraz z pierwszymi absolwentami.
Tak, naszego przedszkola narodziła się potrzeba stworzenia szkoły, więc uruchomiliśmy szkołę nie dlatego, że dzieci po leśnym przedszkolu nie odnajdą się w tradycyjnej, standardowej, powszechnej szkole, bo nasze doświadczenia naszych absolwentów pokazują, że odnajdują się doskonale, tylko dlatego, że chciałyśmy naturalnie kontynuować nurt, ideę i dać możliwość dzieci uczestnictwa w edukacji poza schematem. W edukacji, która właśnie podąża za uczniem, która daje możliwość bycia w naturze.
Jak to było z naborem?
Tu nie było już żadnego problemu. Szkoła właściwie, uruchomiliśmy szkołę w 2018 roku, też jest to szkoła kameralna, na ten moment mamy 40 uczniów, powoli zwiększamy naszą objętość i mamy uczniów od 1 do 8 klasy, czyli na wszystkich poziomach edukacyjnych szkoły podstawowej.
Co przyciąga takie dzieci i ich rodziców do waszej szkoły?
Ja myślę, że przede wszystkim sposób, w jaki pracujemy z dziećmi, czyli to podążanie za ich potrzebami, możliwościami, praca w partnerstwie, praca w partnerstwie z dorosłymi, z innymi, praca na projektach. Przyciąga też to, że w naszej szkole nie ma klasówek, nie ma ocen i maksymalnie dużo czasu spędzamy na podwórku. Rzeczywiście zajęcia dydaktyczne odbywają się podczas wypraw do lasu albo w oparciu o infrastrukturę naszej bazy terenowej. I co więcej, w naszej szkole dzieci się uczą i czasem to trudno zrozumieć, ale wydaje mi się, że przykład nauczyciela, który w Hiszpanii zabrał dzieci na plażę, żeby realizować program szkolny na świeżym powietrzu, odbił się bardzo szerokim echem w mediach i był generalnie przekazywany sobie dalej, no pokazuje, że ta wartość bycia w naturze po prostu jest niezaprzeczalna i kluczowa.
Ostatnie działania, inicjatywy, które zaczęłyście realizować?
Teraz jakby cały czas równolegle do tych działań skierowanych dla naszych rodziców, dla naszych dzieci, staramy się otwierać również na przyjęcie większej liczby uczestników, żeby większej liczby dzieci, które mogłyby zasmakować, zaznać tego dobra wynikającego tej przygody, doświadczenia. I proponujemy zajęcia również dla innych mieszkańców Białegostoku.
I tutaj realizujemy zadania publiczne też z zakresu teraz akurat edukacji. Między innymi jest to projekt współfinansowany przez miasto Białystok, Spotkajmy się, wspierajmy się. Są to zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku od przedszkola do 8 klasy i są to zajęcia i twórcze, i trening umiejętności społecznych, i wyprawowe. Wszystkie niosą za sobą tą cechę bliskiego kontaktu z naturą, czyli dajemy dzieciom możliwość tak naprawdę wstania, odejścia od komputera, odejścia od komórki i pokazujemy, że przygoda na nas czeka, tylko trzeba po prostu się zmotywować i wstać. Więc to jest jeden z ostatnich projektów. Takie projekty pojawiają się cały czas.
Do tego w wakacje, w ferie zapraszamy dzieci na półkolonie, takie terenowe półkolonie, które prowadzą trenerzy z naszej fundacji. jak również z takich innych działań przygotowujemy się teraz też w partnerstwie z Uczelnią Wyższą do uruchomienia studiów podyplomowych, które będą kształcić nauczycieli, edukatorów, którzy będą umieli pracować, będą nowe umiejętności do pracy właśnie w terenie, do organizowania zajęć poza klasą.
Dużo się dzieje, jednym słowem. To gdzie śledzić te wszystkie przedsięwzięcia, gdzie można Was odnaleźć i dowiedzieć się o Was jeszcze więcej?
Przede wszystkim zapraszamy na nasze facebookowe profile, czyli to jest Polski Instytut Przedszkoli Leśnych, Fundacja 3-4, Leśna Szkoła Puszczyk, Przedszkole Leśne Puszczyk i Lato w Puszczyku, to są nasze profile. Zapraszamy też na nasze strony internetowe puszczyk.edu.pl
i leśneprzedszkola.pl.
I za niedługo będzie nowa odsłona naszej strony fundacjowej fundacja34.pl, gdzie myślę, że też na bieżąco będziemy opowiadać o tym, co się dzieje, bo rzeczywiście dzieje się dużo, a tak naprawdę zależy nam bardzo na tym, żeby już z tego obszaru, w którym my działamy, czyli bazy terenowe LAS i nasze placówki, w których możemy realizować nasze idee i nauczanie w taki sposób, jak chcemy, żeby naszym celem jest też to, żeby pokazywać, że elementy edukacji w naturze spokojnie można realizować w szkołach powszechnych i w edukacji takiej budynkowej. Po prostu trzeba czasem wstać i wyjść.
Agnieszka Kurdaszow i Dorota Zaniewska były gośćmi Polskiego Radia Białystok, Fundacja 3-4. Idea, myślę, idealna na czas pandemii i czas po pandemii.
Myślę, że tak, na całe życie.
Dziękujemy ślicznie
za możliwość. Dzięki.
Trzeci sektor.